Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas, to jest audycja Ścieżki Wiary. Dzisiaj będę szła tymi ścieżkami z człowiekiem, który duchowo jest mi bardzo bliski. Jest naukowcem, dziennikarzem, publicystą, autorem książek. Książek dotyczących Kościoła, między innymi Kościoła rzymskokatolickiego, polityki wyznaniowej w Polsce. Doktor Jan Chlebowicz, bo to mój gość, witam.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie bardzo serdecznie, cieszę się, że się widzimy.
Doktor Jan Chlebowicz obronił pracę doktorską pod tytułem Polityka na Ambonie, Ruch Księży Patriotów w województwie gdańskim w latach 1950-56. Kiedy ty zacząłeś się interesować wiarą, pogłębiać ją, odnajdywać ją także może poza murami kościoła? No i jak ty myślisz o swojej stronie duchowej?
Wydaje mi się, że to w ogóle jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań i też takich zadań dla człowieka opowiadać o swojej wierze. To jest bardzo osobistą rzeczą, taką wydaje mi się dość intymną, ale podejmę się tego. Wiesz, tak sobie myślę, oczywiście w jakiś sposób tę wiarę miałem, czy gdzieś tam stykałem się z nią właściwie od dziecka, no bo jestem z rodziny osób wierzących i dużo osób mówi, że no tak, jak wychowałeś się w takim domu, to jest pewna naturalna droga, że będziesz wierzył, będziesz, nie wiem, chodził do kościoła i tak dalej. Ja się z tym tak do końca nie zgadzam. Pamiętam, mam taki obraz jeszcze z podstawówki, gdzie właśnie gro moich koleżanek i kolegów też gdzieś tam wychowywało się, wydaje mi się, w rodzinach chrześcijańskich, katolickich. Ale dzisiaj patrząc na ich życie, wydaje mi się, że zdecydowana większość jednak nie poszła tą ścieżką wiary, a przynajmniej jakichś praktyk religijnych, więc nie do końca dla mnie ten argument jest przekonujący. Wiesz, mi się wydaje, że każda osoba realnie wierząca, głęboko wierząca, musi przejść rodzaj pewnej metanoi, czyli pewnej przemiany umysłu i takiego osobistego nawrócenia. I to nawrócenie w moim przekonaniu powinna polegać na pewnym pogłębieniu własnej religijności, własnego intelektu. I to nie jest tak, że za nas ktoś tą metanoję przejdzie, to znaczy ani tata, ani mama, ani żona, ani nasze otoczenie za nas tej metanoi nie odbędzie, nie przebędzie jej. My ją sami, w moim przekonaniu, musimy przebyć. Na końcu gdzieś tej drogi jest w moim przekonaniu taka prawdziwa, realna wiara, ale dodam jeszcze jedną rzecz, to jeśli my nawet tą metanoję przejdziemy, to wcale nie oznacza, że ta nasza wiara będzie stała, że ona nie będzie przechodziła jakichś kryzysów, że nie będziemy mieli wątpliwości. Ona będzie moim zdaniem dynamiczna, ale jeśli ją osobiście przejdziemy, ona będzie prawdziwa w moim przekonaniu. Więc tak bym to powiedział. Dla mnie to jest tak, że wiara, mówię o swoim osobistym doświadczeniu, ona nie powinna, czy w moim przypadku nie opiera się na jakichś uczuciach, na pewnego rodzaju jakichś uniesieniach religijnych. Ja też mojej wiary nie buduję na, nie wiem, słuchaniu świadectw innych osób, co wydaje mi się jest dość częste, na przykład we wspólnotach nowej ewangelizacji. Ja ich nie krytykuję, ale wydaje mi się, że tam jest tego trochę nadmiarowo. Dla mnie, przynajmniej w moim przypadku, wiara jest nierozerwalnie, tak mi się przynajmniej wydaje, związana z rozumem. I tutaj pewnie nasi słuchacze mogliby się troszkę złapać za głowę. No jak to? Przecież wiara jest czymś takim może irracjonalnym. Ktoś powie, że to jest jakiś rodzaj zabobonu, to już może bardziej powie agnostyk albo ateista, a ja powiem, że wręcz odwrotnie. Wiara jest nierozerwalnie związana z rozumem i powiedziałbym, że ona jest ponadracjonalna, to znaczy, że ona wykracza poza tę tutaj doczesną wiedzę, ale nie stoi z nią w sprzeczności. To znaczy, jest to pewien, w moim przekonaniu, rodzaj wiedzy, który wymyka się, nie wiem, obserwacji, eksperymentom, stawianiu hipotez badawczych czy empirii, ale to wcale nie oznacza, że ona jest z rozumem niezwiązana. I ja nie mówię tutaj też takich żadnych, że tak powiem, swoich głębokich przemyśleń, bo przede mną pisał o tym Arystoteles, kiedy pisał o pierwszej zasadzie. Później za nim pisał święty Tomasz z Akwinu. Za świętym Tomaszem z Akwinu wiele lat później pisał o tym John Henry Newman, więc ten racjonalizm połączony z wiarą jest czymś bardzo głęboko zakorzenionym w chrześcijaństwie, czy w myśli w ogóle chrześcijańskiej. My, moim zdaniem, każdy chrześcijanin i katolik, ja bym to polecał, powinien szukać argumentów, powinien stawiać sobie pewne pytania i próbować na nie odpowiadać. Oczywiście powinien też szukać objawienia Bożego w świadectwie biblijnym, ale robić to właśnie przy pomocy rozumu. Oczywiście w pewnym momencie dojdziemy do takiego punktu, że ta wiedza nam nie wystarczy. I to jest właśnie moim zdaniem ten element ponadracjonalny i będziemy musieli podjąć pewną decyzję właśnie o naszej wierze, ale jednak róbmy to w moim przekonaniu za pomocą rozumu, a nie budujmy tego na uczuciach, emocjach, no właśnie świadectwach. Oczywiście to może być komplementarne, ale ja bym jednak stawiał tutaj na to poznanie wiary przy pomocy rozumu. Ja przynajmniej tak osobiście do tego podchodzę.
Aha, to jest ciekawe, aczkolwiek ciśnie mi się na usta takie pytanie, czy miałeś takie momenty w życiu, jeszcze nie wiem, na etapie liceum, może studiów, kiedy właśnie byłeś w jakiejś wspólnocie, czy miałeś taki moment właśnie, gdzie z tym kościołem byłeś właśnie na takiej zasadzie wrażliwej, związany, może pojawiły się jakieś wzruszenia z tym związane?
Super pytanie, wiesz, to jest ciekawe, bo może to, o czym przed chwilą powiedziałem, właśnie wynika gdzieś tam z mojej drogi. Ja nigdy nie byłem specjalnie wspólnotowy, to znaczy mimo, że rodzice mnie w różne strony wypychali, a może byś został ministrantem? No nie bardzo. A może poszedłbyś do harcerstwa? Niekoniecznie. Później, jak już byłem dorosły, wspólnoty też nie była moja,
nie mój
charyzmat, tak nie jest. Moja droga. Mhm. Natomiast przez wiele lat pracowałem też w mediach katolickich.
Tak, tak, to o tym za chwilkę porozmawiamy, ale jednym zdaniem możesz dokończyć.
Jasne, jasne. Tylko chciałem powiedzieć tyle, że będąc w mediach katolickich, ja bardzo często i regularnie bywałem na spotkaniach różnych wspólnot i można powiedzieć, że pośrednio, a niekiedy bezpośrednio uczestniczyłem w tych spotkaniach. I to też muszę powiedzieć wprost, no bo w końcu też spotykamy się, żeby mówić pewne rzeczy uczciwie. To też nie była moja droga. Były oczywiście różne wspólnoty i te takie bardziej, bym powiedział, gdzie do wiary dochodziło się racjonalnie, przy pomocy głowy, rozumu, bardziej do mnie przemawiały. Właśnie te, bo miałem też takie doświadczenie w życiu też pośrednie, kiedy przez dłuższy czas, to było 2 tygodnie takiego rodzaju, takiego, nie wiem, takich rekolekcji, bym powiedział, podczas wakacji, to była rodzaj wspólnoty i tam miałem poczucie właśnie, że jest dużo takich uniesień religijnych. To znaczy, że te osoby, które w tym uczestniczyły, no, wydawały się bardzo zaangażowane, a jednocześnie ja takie miałem poczucie, że dla nich ważniejsza jest, nie wiem, na przykład relacja z członkami tej wspólnoty, czy relacja z księdzem, powiedzmy, który był tam, bo był fajny, bo był ciekawy, bo można było z nim porozmawiać, bo podsuwał ciekawe lektury, no, ale wydaje mi się, że to niekoniecznie jest kwintesencja wiary, prawda? Moim zdaniem, no jednak, wiara jest czymś głębszym niż relacja z księdzem, czy z koleżanką, czy kolegą ze wspólnoty.
Ze wspólnoty.
Tylko czymś więcej. Oczywiście, bo nie chciałbym, żeby to też zabrzmiało, że ja krytykuję to, bo ja powiedziałem wcześniej, że to może być komplementarne, ale wydaje mi się, że jednak my osobiście powinniśmy taką metanoję, użyję znowu tego słowa, bo mi się wydaje, że najlepiej to oddaję, musimy sami taką metanoję przejść, żeby dojść w końcu do tego, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Więc tak to widzę.
Wiele lat temu ty byłeś też redaktorem Gościa Niedzielnego. Pisałeś też w tygodniku Solidarność, w Pielgrzymie, ale tam w wielu innych też czasopismach naukowych opisywałeś rzeczywistość z różnej perspektywy, bo byłeś takim dziennikarzem też uniwersalnym mimo wszystko. Tak sobie pomyślałam, nie wybrałeś jednak pracy w innych tygodnikach, na przykład takich zupełnie świeckich. Czy to był właśnie wybór ze względu na ten profil duchowy, społeczny tych dzienników, czy myślałeś kiedyś o takiej pracy dziennikarskiej przez pryzmat właśnie swojej religijności, duchowości, czy nie? Czy jak myślisz, wiara przeszkadza, czy pomaga dziennikarzom w innych redakcjach? Jak to jest? Jak ty się czułeś w tych redakcjach?
Może tylko powiem tak trochę od końca, że ja ciągle staram się oprócz pracy naukowej gdzieś tam publicystycznie działać i tutaj już, że tak powiem, wydaje mi się pełne spektrum tych miejsc, gdzie piszę albo gdzie staram się pisać jest i to są i redakcje, bym powiedział, świeckie i takie bardziej o proweniencji właśnie chrześcijańskiej, katolickiej. No są różne po prostu miejsca. Natomiast rzeczywiście zaczynałem w Gościu Niedzielnym, w tygodniku, zresztą z którym nadal współpracuję, czy to w historii kościoła, czy po prostu z gościem. I to ja nie wiem właściwie dlaczego, po prostu było tak, że ja pamiętam, że był po prostu nabór tam. Ja, jako że też nie miałem jakiejś awersji takiej, nie wiem, jednoznacznej, że Gość Niedzielny nie kojarzył mi się negatywnie, a stwierdziłem, że skoro szukają osoby do pracy, więc ja po prostu wysłałem tam normalnie CV, bo ja skończyłem studia, robiłem jeszcze studia doktoranckie, no ale, że tak powiem, studia doktoranckie to było wówczas 800 zł stypendium, a że...
Trzeba z czegoś żyć.
Trzeba z czegoś żyć.
Więc tak jest.
Zupełnie przyziemnie złożyłem tam CV i zostałem ostatecznie przyjęty do tej redakcji, z czego się bardzo cieszę, bo uważam, że to jest wciąż bardzo dobre pismo, które robi świetną, uważam, też gazetę dotyczącą historii, właśnie Historia Kościoła, którą polecam, bo tam też czasami pisuję, ale tam są w ogóle, uważam, świetne teksty.
No i wydawniczo, rankingowo radzi sobie naprawdę super, prawda? O czym też nie wszyscy wiedzą.
Jasne.
I nie wszyscy, a może nawet nie chcą tego zauważyć, że Gość Niedzielny jest bardzo, bardzo wysoko w rankingu. zasadach.
Tak jest, tak jest. Ale też z drugiej strony ja nigdy nie miałem takiego poczucia, że nie wiem, ja jestem dziennikarzem, czy publicystą, czy teraz, nie wiem, pracownikiem naukowym katolickim. To znaczy ja bardzo chętnie, jako też chrześcijanin i katolik, oczywiście piszę w takich mediach, ale bardzo chętnie się spotykam z ludźmi też o innych, nie wiem, światopoglądach, czy chciałbym funkcjonować też w środowiskach, gdzie, nie wiem, no, ludzie są też niewierzący na przykład. Ojej, dla mnie to jest oczywiste.
Nie masz z tym żadnego problemu.
Nie, 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 w ogóle nie mam problemu. Też w ogóle mam też, nie wiem, taką w sobie gdzieś tam naturę, że nie szczególnie mnie ciekawią rzeczy, z którymi ja się zgadzam w ogóle. Znaczy to mam tak, że muszę przyznać to, że niespecjalnie czytam na przykład takie rzeczy, gdzie jest światopogląd, który jest bliski mojemu. Wolę, wydaje mi się przynajmniej, przeczytać coś oryginalnego, ciekawego, które niekoniecznie tak się jeden do jeden wpisuje w to, co ja uważam i w co myślę. Czyli może to jest taki, nie wiem, trochę wyidealizowany obraz, bo oczywiście ja mam jakiś, moim zdaniem, światopogląd, oczywiście. Ja jestem z nim jakoś tam tożsamy, wiadomo, ale z drugiej strony naprawdę ciekawią mnie te rzeczy gdzieś tam też inne, nie? Więc to tak, i ale też to, co to inne ciekawe redakcje piszą, tak. I tak dalej, więc na przykład...
Bo to ciekawe, co mówisz, bo mówisz tutaj o wielkiej tolerancji ze swojej strony, a jednocześnie takiej potrzebie konfrontacji naukowej i spotkania się takiego z innym spojrzeniem na zjawiska, na świat, czyli i to bierzesz pod uwagę. To ciekawe
pewnie,
jest.
Pewnie.
Chciałam ciebie zapytać króciutko o takie twoje autorytety. Czy to są postacie współczesne, czy są to postaci ze świata duchowego, czy świeckiego. Niestety ja wiem, że tych postaci masz na pewno mnóstwo, ale skupmy się na tej jednej, albo na przykład na oświetleniu, na podaniu nazwiska. Czy jest taka możliwość?
Pewnie, pewnie. Bardzo znowu trudne pytanie, bo to jest szerokie, tak szeroki jest zakres, bo wiadomo, mógłbym zacząć od tego, że nie wiem, lubię rozmawiać ze swoją żoną, że lubię rozmawiać ze swoim tatą i z mamą, wiadomo, bo oni też mi poszerzają horyzonty, ale to jest takie zupełnie, bym powiedział, oczywiste pytanie, a już na poziomie, powiedzmy, takim innym nieco, no to polecam na pewno wszystkim słuchaczom, czytelnikom książki i też wypowiedzi biskupa Roberta Barona, to jest teolog, biskup amerykański, bardzo ciekawie uważam, piszący, uważam, że też oj, może się narażę, ale fajnie byłoby i cieszyłbym się, gdyby polscy biskupi w taki dyskurs potrafili wchodzić, jak biskup Baron to robi. To znaczy, on właśnie dociera do środowisk, gdzie teoretycznie niekoniecznie będzie z otwartymi rękami przyjmowany, bo były słynne jego wykłady dla pracowników Google'a i, o ile się nie mylę, Facebooka, gdzie on spotykał się z właśnie pracownikami tych dwóch firm. No i wchodził z nimi po prostu w dyskurs, w rozmowę i to świetnie, świetnie wypaliło.
Do dostania książki?
Tak, tak. Są na polskim rynku, są tłumaczone. Biskup Robert Baron. Na pewno ostatnio duże na mnie wrażenie robi to, co pisze filozof Tomasz Stawiszyński. I on, wydaje mi się też, że przeszedł taką metanoję swoją własną. Wydaje mi się, że to też jest taka osoba, oczywiście nie mogę się za niego wypowiadać, bo to jest pewnie niegrzeczne, ale że ciągle szuka gdzieś tam swojej drogi. I uważam, że pisze bardzo właśnie takie ciekawe, niejednoznaczne książki, ale wydaje mi się, że kiedy, powiedzmy, wiele lat temu zacząłem jego słuchać czy czytać, że on jednak był w innym momencie też takim światopoglądowym, ale właśnie mnie ciekawiło to ta inność, którą gdzieś tam wyczuwałem u niego, a wydaje mi się, że na przestrzeni tych lat, ideowo oczywiście, jesteśmy teraz już znacznie bliżej, bo on jakiś czas temu w swojej książce Powrót Fatum no jednak opowiedział się za pewnym projektem antropologicznym, jakim jest chrześcijaństwo, znaczy uznał, że nie ma lepszego takiego całościowego, kompletnego projektu antropologicznego niż chrześcijaństwo, gdzie jeszcze wydaje mi się wiele lat temu na takie sformułowanie, na takie zdanie by się nie zdobył. W każdym razie też Państwu bardzo polecam. A jeszcze z takich autorytetów, może to dla Ciebie będzie nieoczywiste i dla słuchaczy, na przykład dla mnie naprawdę wielkim jakimś takim odkryciem, ale to już od wielu lat, jest święty Wojciech. I wydaje mi się, że my na niego patrzymy, że to jest jakiś taki średniowieczny święty sprzed no, setek lat, patron Polski, czyli tutaj jakaś taka wielka historia też wchodzi w grę. A naprawdę, jak Państwo byście się wczytali ten świetny życiorys świętego Wojciecha, to znaczy to, jak on przełamywał pewne schematy średniowieczne i w ogóle schematy, które wówczas panowały w Europie, schematy też pewne myślowe, schematy postaw, to jest, powiem Państwu, tak moim zdaniem wyjątkowa historia tego świętego i tego człowieka. My dzisiaj go kojarzymy z tą ściętą głową pod koniec jego życia, z jego męczeństwem, ale jak dla mnie to jest, szczerze powiedziawszy, najmniej ciekawe. Najciekawsza jest ta jego droga jako właśnie biskupa, wcześniej jako po prostu chłopaka urodzonego w takim można zamożnowładczym czeskim rodzie, który, mówię, właściwie całe swoje życie tak naprawdę przełamuje pewne schematy. O tym pisał nieżyjący już profesor Mikołajko, a ja spróbowałem się z biografią w taki inny sposób świętego Wojciecha zmierzyć w najnowszym kwartalniku Presję Klubu Jagiellońskiego, więc jeśli będą Państwo mieli ochotę sięgnąć, to w grudniu wychodzi, to tam o świętym Wojciechu pisze, wydaje mi się, z taką, mam nadzieję, pasją, ale jednocześnie, że jest to takie pogłębione wejście właśnie w tą postać, więc polecam.
Nie było łatwo, ale było bardzo ciekawie podczas tej rozmowy. Naprawdę bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś, za to, że byłeś tutaj z nami. Bardzo pięknie opowiadałeś o swojej duchowości, o swoich pasjach, o swoich autorytetach. Doktor Jan Chlebowicz, naukowiec, człowiek, chciałbym powiedzieć, renesansu, bo człowiek bardzo uduchowiony, człowiek również będący naukowcem, człowiek, dla którego wielką wartością jest rodzina, ojciec dwóch wspaniałych córek, mąż, dziennikarz, był Państwa i moim gościem. Właśnie cieszę się, że w grudniu i nie umawialiśmy się, że zakończysz takim jubileuszowym akcentem troszeczkę, prawda? Nie. O świętym Wojciechu.
Na nic się nie umawialiśmy.
Na nic się nie umawialiśmy, a cieszę się, że też zainteresowałeś mnie tą postacią, bo ja oczywiście też z racji zawodu wiem to, co mam wiedzieć, ale nie wiem tego, o czym ty powiedziałeś i o czym piszesz w tym kwartalniku.
Presję, tak.
Tak, więc pewnie sięgnę. Bardzo ci dziękuję i jeszcze chciałabym zdążyć w grudniu, póki ten rok w naszej archidiecezji też trwa, bo to też ważna postać jest święty Wojciech dla
nas. Polecam wszystkim i sięgnijcie Państwo, jeśli macie czas do właśnie tego tekstu. Będzie już niedługo.
To była audycja Ścieżki Wiary. Doktor Jan Chlebowicz był moim i Państwa gościem. Kłaniam się, Anna Rembas.
Bardzo dziękuję. Ścieżki Wiary.